Może woli takiego wstępu. Przeczytam kiedyś informacje na temat szkolenia komandosów w armii amerykańskiej i była tam podana taka ciekawa rzecz, że w czasie tego szkolenia, które trwa tam rok, dwa, trzy, oni są, to im się mówi wprost, tym kandydatom na komandosów i stara się stworzyć sytuację, które by to mogły zrealizować, mianowicie musisz sobie znaleźć przyjaciela. Tu wśród tych komandosów musisz mieć przyjaciela. Skończenie kursu to nie tylko strzelanina, wysadzanie w powietrze jakichś tam zamków czy bomb, ale musisz znaleźć przyjaciela takiego, który cię na polu walki wyciągnie spod sterty kul, jak będziesz ranny. No, niektórym się udaje, niektórym się nie udaje, ale to jest coś, co zresztą przebrzmiewa w Biblii. My jesteśmy karmieni często obrazem Supermana, James Bond, sam załatwia wszystkich. Jakiś tam inny bohater, który sam sobie daje radę. W Biblii jest nawet Jezus mówił, gdybym nie widział Ojca, nikt bym nie mógł uczynić. Pan Jezus wysyłał apostołów po dwóch. On tworzył wspólnotę. Nie ma indywidualnego chrześcijaństwa, jest wspólnotowe. I w naszej rzeczywistości męskiej problem przyjaciela jest wielkim problemem. Mamy kumpli od piwa, od komputerów, od sytuacji politycznej. Natomiast wielu facetów umiera stojąc, dlatego że nie ma z kim pogadać, bo się wstydzą, krępują, dla nich twardzień to taki, co nie pyta o drogę. Wjeżdża do śmietnika na osiedlu, ale żona mówi, zapytaj kogoś. Nie, trafię, poradzę sobie. Więc dlatego też jest kwestia tej samotności, która jest uleży u źródła wielu tragedii facetów, tragedii nałogu, tragedii od ucieczki od rodziny. I myślę, że to spotkania, to zaproszenie nas do podzielenia się refleksją na temat naszej przyjaźni, takiej samej jak wiele innych, ale na nas trafiło, no są właśnie wyjściem przeciw tym, którzy chcą znaleźć przyjaciela i którzy może nigdy o tym nie myśleli. Wielu z was na pewno myślało, żeby znaleźć przyjaciółkę. Ale to jest dobry pomysł, tylko że przyjaciel się też przyda. No dobrze, to tyle tak na początek powiedziałem.
My się znamy z księdzem Piotrem 34 lata, jak ja wstąpiłem do seminarium, 2 lata po nim, ponieważ maturę zdawaliśmy w jednym roku, ale ja jeszcze poszedłem do wojska, dlatego że tak się wahałem jeszcze z seminarium, tak jeszcze to się, taka wewnętrzna szarpanina, ale kiedy już poszedłem do seminarium, ksiądz Piotr był na drugim roku, na trzecim, ja na pierwszym. I w zasadzie, no, dlaczego w seminarium było klerygów wtedy koło 200 na krakowskim przedmieściu. Koło 200. No, akurat myśmy tak złapali kontakt, odwiedzaliśmy się w pokoju. A banalna rzecz. Ja patrzyłem na tych starszych kolegów, tak jak się trochę patrzy na starych żołnierzy w wojsku. Sam byłem tak zwanym kotem, potem byłem starym żołnierzem i wiem, jakie to jest patrzenie. I my trochę na tych starszych patrzyliśmy już obuczonych w sutannach, trochę takich prawie księży. Opowiadałem o rodzinie, ja mam 3 braci, wychowywałem się na Pradze, moja rodzina, Brudno, pod Warszawą, tutaj Kobiałka, tam w kierunku Nieporętu, tamte rejony, stamtąd pochodzili moi rodzice. I ja opowiadałem różne historie o braciakach, swoich rodzicach, a między innymi zebrało nam się na wspomnienia z przyjęć weselnych i opisywałem taką scenkę, jak 2 szwagrów rozstaje się tam nad ranem, 6 rano, wiadomo jak to rozstanie wygląda. Już nie będę w szczegółach tego opisywał. I nagle ksiądz Piotr, pamiętam, opowiadał mi, kurka, mi spadły łuski z oczu, że ktoś takie rzeczy dostrzega. Bo na ogół w seminarium trochę koledzy wstydzili się w ogóle opowiadać o domu rodzinnym, skąd są, gdzie się wychowywali. Ja jakoś nie miałem takiego zahamowania specjalnie. Byłem zawsze taki szczęśliwy, że miałem wspaniałych rodziców i świetnych braciaków. Rodzice nie żyją, bracia żyją i mamy świetne relacje. Natomiast przede wszystkim jakieś takie dom, rodzina, klimat. Ksiądz Piotr wychowywał się na Woli, ja na Pradze. Zaczęliśmy porównywać dawne czasy, jak to gitowcy byli, jak to tam byli tak zwani hipisi. Bo to była szczególnie u mnie w dzielnicy, chociaż u Piotra tak samo. Jak sobie z tym radziliśmy? No, wracaliśmy do dzieciństwa, te zabawy, co było u was na podwórku, co u nas. 3/4, może 4/5 rzeczy pokrywało się. To było mniej więcej, cała Polska podobnie grała w Zośkę, w kapsle, w dupniaka, trzepak, podchody. U mnie to jeszcze bliskość Wisły, ponieważ nad samą Wisłą się wychowywałem, przy moście Śląsko-Dąbrowskim są takie wieżowce 11-piętrowe. No i zwyczajnie teraz w kapłaństwie, chociaż jak ksiądz Piotr powie za chwilę, mimo że my ze sobą w większości wakacji ani nie spędzamy, my czasami prowadzimy razem rekolekcje, zainteresowania mamy w zasadzie, jedne nas łączą, ale dwa poważne dzielą, ale to może ksiądz Piotr.
Ja byłem już 2 lata w seminarium, tak troszeczkę znam to środowisko. Rzeczywiście nie chcę generalizować, że wszyscy we wszystkich seminariach, ale sporo kleryków przychodzi do seminarium i mają wykasowaną pamięć sprzed tego, co było przed pierwszym rokiem. Ich życiorys zaczyna się od pierwszego roku w seminarium. No więc i oczywiście dyskusje na temat Ducha Świętego, na temat Kościoła, reformy duszpasterskiej. A wstydzimy się powiedzieć, mi kiedyś jeden ksiądz biskup powiedział, wiesz, jak pasłem krowy, to sobie takie papierosy kombinowałem, że z tej strony się zapalało, a z tej strony to popiół leciał. Kurczę, biskup, który nie wstydzi się tego powiedzieć, jak pas krowy. Są ludzie, powtarzam, którym się życiorys zaczyna w którymś tam roku studiów, a swojej matki się wstydzą, bo chodzi w chusteczce, może jest prostą kobietą, teraz to już raczej nie, ale jeszcze niedawno tak było. I to, co Bogdan zaczął mówić. Na pewno wielu ludzi myśli, że przyjaźń jest to przeżywanie wspólne rzeczywistości, przeżywanie wspólne, posiadanie wspólnych tematów. Mamy wspólne tematy, ale proszę mi wierzyć, moją pasją jest muzyka. I mam ulubione, ukochane zespoły. Czuję, że Bogdan nie wymienił ani jednego utworu muzycznego tych zespołów. No, on natomiast ma pasję piłkę nożną, znam składy Legii z ostatnich 15 lat. A ja wiem, że gra jakiś Żyrow i ktoś... I koniec mój. Totalnie nie interesujemy się swoimi tematami. Totalnie. On jest totalnie niekumaty w muzyce, a jestem niekumaty w piłce nożnej, tak jak on.
Nie no, przepraszam, lubię jak leci ładna melodia. Melodia.
To lubię jak chłopcy grają w piłkę za śmietnikiem, że są grzeczni i nie piją wódki wtedy. Więc to jest tak, niezrozumienie. To jest charakterystyczne. Raz w życiu wyjechaliśmy na wspólne wakacje i raz w życiu na tych wspólnych wakacjach się pokłóciliśmy. Ale to już nam siostra przewidziała z Budapesztu. Byliśmy w Budapeszcie po drodze do Chorwacji i taka siostra zakonna mówi, co? Jedziecie razem na urlop? My tak. No to uważajcie, bo każdy z was mieszka oddzielnie, a teraz będziecie mieszkać razem. My z siostrą, my jesteśmy tacy kumple, że w ogóle nie ma bata, nie ma. Drugiego dnia w Chorwacji, żeśmy się pokłócili, to raz w życiu. Taka skromna.
Głupota, ale poszły i skryostę.
Także można. Pewnie to na tym polega, że jak się zbliżamy do konfliktowego punktu, to się potem szybko wycofujemy. Ale te dwie rzeczywistości są różne. Bogdan nieraz próbuje właśnie, weźmy włącz tego Pinka Floyda, czy to facet, czy kobieta, to...
Jeden utwór mi się w Pink Floydach podobał, jak jest tam taki fragment, jak kibice Liverpoolu się włączają. I ten hymn Liverpoolu, to pamiętam. To całkiem taka niegłupia piosenka, melodia. Dla mnie to melodia. To znaczy, że odróżniam, kiedy grają, kiedy nie. Mam taki stopień umuzykalnienia.
Ale wyprzedzimy naszą myśl, bo chcieliśmy wam powiedzieć o naszym wspólnym przeżywaniu poczucia humoru. To trzeba przyznać, że myśmy z tych 34 latach, to z 2 lata się śmieli, nie?
No tak było w seminarium.
I od razu opowiedz, jak jest umiesz, że grałem, to jest jego jeden z popisowych numerów, jak zdawał melodię, muzykę zaliczoną w seminarium.
Ksiądz Kądziela werbował do scholi. Werbował do scholi, no to przesłuchiwał nas, no i tak po kolei, żeby każdy zaśpiewał z Gregorianki Agnus Dei. Jak zacząłem śpiewać Agnus Dei, ksiądz Kądziela mówi, przystań Bogdanie, nie śpiewaj. Bo się inni osłuchają i będą śpiewać tak jak ty.
Ale powiedz o pianinie.
Potem, żeby w ogóle dopuścić do święceń kapłańskich, trzeba było jakieś minimum zaliczyć, te wszystkie pogrzebowe, ślubne i tak dalej, ale trzeba było też, taki wymóg był, że trzeba było coś zagrać na pianinie. Ja się nauczyłem w jednej sali, w każdej sali stało pianino, ale w jednej sali ćwiczyłem kilkanaście dni w ogóle. Pojedziemy na łów. Tam się włącza 5 kolejnych klawiszy. Nauczyłem się pojedziemy na łów. Kądziela nas wziął w ogóle na inną salę, ale nauczyłem się od takiego klawisza, gdzie była taka tabliczka chyba znamionowa z nazwą firmy i był wkręt. No więc ja się nauczyłem, że od wkręta będę jechał. Kądziela nas wziął na inną salę. Kurka, takie te dziwne pianina niektóre robią bez wkręta. Ja tak stoję. Rozglądam się, księży prefekcie, ale moglibyśmy na inną salę.
Legenda głosi, że powiedział tak. Przepraszam, ale mnie ten instrument nie odpowiada.
I mnie jakoś tam koledzy nakierowali. pamiętałem, że od białego mam zacząć i już jechałem na tych białych, no i cudem zaliczyłem. Natomiast rzeczywiście dzieli nas pasja muzyka, sport, łączy nas poczucie humoru. Ale ja bym wrócił do tych naszych takich pasji z dzieciństwa. Mianowicie wiadomo, że my mężczyźni, my wpatrujemy się w męskości, uczymy się głównie od naszych ojców. Albo mamy dobry wzorzec, albo zły. Ja miałem kapitalny wzorzec i na ogół bywa tak, że to, czym żyje ojciec, potem my to przejmujemy. Mój ojciec, właśnie ten futbol, ten sport, kiedy ja widziałem ojca, wracam ze szkoły i ja miałem 7-8 lat, widziałem ojca, który oglądał jakiś mecz Górnika Zabrze, chyba za AS Romą. Ja się spóźniłem, bo coś tam były, jakieś zajęcia w szkole. I ojciec z uniesioną, z papierosem w ręku i uniesioną nogą, tak jakby chciał kopać, pomóc temu napastnikowi, żeby strzelał, to ten obraz mi pozostał. I potem już w tej atmosferze byłem wychowywany. I do czego zmierzam? Ja pierwszy raz swojego ojca płaczącego zobaczyłem w 73 roku, 17 października, nie zapomnę tej daty do końca życia, bo to był kultowy mecz na Wembley, Polska-Anglia, kiedy Polacy po wojnie pierwszy raz pojechali na Mistrzostwa Świata. Ja nie widziałem płaczącego taty na pogrzebach, rocznica ślubu, w żadnej innej wigilii, kiedy się nawet mężczyźni wzruszają przy życzeniach, przeprosinach. Ściskał nas czterech, płakał, że 42 lata na to czekał. Mama w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Powariowaliście chyba, Marian, uspokój się, bo przecież jak ty, co ty z tymi dziećmi zrobisz? Tylko do czego zmierzam? Kiedy ja miałem 13 lat i miałem taki kryzys dojrzewania, teraz to tam różnie 15, 16, ale ja miałem wiek buntu 13 lat, tego nie zapomnę. Opuściłem się właśnie w nauce, w ministranturze, zacząłem chodzić na wagary, opuszczać religię, opuszczałem się w modlitwie, zacząłem popalać papierosy nad Wisą w krzakach. I to była wiosna, mieliśmy drużynę osiedlową, zgłoszoną do turnieju dzikich drużyn na Błoniach przy stadionie dziesięciolecia, wtedy dziesięciolecie. Ja po nocach nie mogłem spać z emocji, z wrażenia. Wiecie, panowie, teraz tych drużyn, szóstki, różne ligi, jest bardzo dużo tych szkółek piłkarskich, ale wtedy zorganizowaną drużyną wystąpić na normalnym boisku z sędzią, gdzie całe osiedle chłopaki, dziewczyny mieli iść z nami, no to było wydarzenie. I odprowadza mnie mama do szkoły. Miała mama w czasie lekcji kupić getry, spodenki, trampko, korki, dres. Odprowadza mnie do windy, wychodzi dozorczyni, mówi: pani Kowalska, muszę naskarżyć na Bogusia, bo widzę, że pani tak stara się z mężem dobrze ich wychowywać, ale Boguś mi naśmiecił na klatce schodowej i uciekł. Wychodzi sąsiadka, mówi: ojej, pani Kowalska, może to nieładnie, ale muszę poskarżyć, bo ja widziałam, Bogusia popalał papierosy w krzakach nad Wisłą. Jaką masz pierwszą lekcję? WF, nie pójdziesz. Wtedy był to taki system wychowywania normalnego, nie bezstresowego. Pewna część mojego ciała mocno odczuła niezadowolenie mojej mamy. Ja dostałem takie lanie, że tego nie zapomnę, ale to nie było najgorsze. Najgorsza rzecz była wtedy, kiedy mama powiedziała: wybij sobie z głowy dzisiejszy mecz, nie pójdziesz, koniec. Ja już straciłam cierpliwość do ciebie. Ja poszedłem załamany do szkoły, po 3 czy 4 godzinach wracam. Idę się przywitać z mamą, bo obowiązkiem każdego wracającego z nas do domu trzeba było mamę ucałować. To miało podwójne znaczenie. Po pierwsze, mama tę więź matki z synem podtrzymywała. Druga rzecz, przede wszystkim, żeby nas sobie obwąchać. To jest stary zwód wielu matek. Po prostu nawet czuję wtedy papieroski, były czy nie było. Przywitałem się i mama mówi: marsz do pokoju. Poszedłem do pokoju, panowie, tam trampko, korki na krześle, getry, spodenki, koszulka, wszystko. Rzuciłem się mamie na szyję i ucałowałem, podziękowałem. I pamiętam te słowa matki: jeszcze raz ci zaufam, jeszcze raz ci zaufam, może z ciebie coś wyrośnie. I jeszcze parę zdań i kończę ten wątek. Ale to, bo mama widziała, czym ja żyję. I ja to pamiętam 43 lata, bo mam 56. I wierzcie mi, panowie, to mi tak zapadło, takie zaufanie. Ale to nie był koniec. Ja wiem, że potem mama naradzała się z tatą, co ze mną zrobić, żeby wykorzystując moją pasję, sprowadzić mnie na dobre tory. I wtedy ojciec mi zaproponował, a ty nie myślałeś grać w piłkę w klubie? Ja mówię, tata, no chciałbym, ale czy mi wolno będzie? A jak ja bym się na Legię zapisał? To po prostu szczyt marzeń. I pojechaliśmy, były akurat zapisy, nabór, 70 chyba, drugi rok, tak. I był nabór i wtedy zdałem ten test, graliśmy w piłkę i trener po prostu wybierał i w czerwonych skarpetkach, chodź tutaj, jak się nazywasz? No po prostu ja na to czekałem i tak się 6-letnia przygoda gry w Legii zaczęła i to było celowe rodziców, mądrość ich, żeby skanalizować i wpuścić w te pasje, które miały wyciągnąć mnie od złych rzeczy, od pokus, które były na Pradze, a było ich sporo i każdy. I dzisiaj są też nie mniejsze, a może jeszcze większe.
Maru w swojej książce o mężczyznach pisze, że odpowiada na pytanie, co zrobić, by stać się mężczyzną. Trzeba przebywać z prawdziwymi mężczyznami. Innego sposobu nie ma. Przebywać. Ja cieszę się, że na moim podwórku w Warszawie, właśnie o podwórkach to mówimy, funkcjonowało gdzieś tak z 50 chłopaków i dwie dziewczyny. Zdecydowanie było męskie towarzystwo. I ja się z nimi uczyłem właśnie wojowania, bo to było wojowniku, to trzeba powiedzieć. Moje wojowanie było takie, że chcieliśmy któregoś roku wylać lodowisko. Szliśmy od okna do okna, tych co mieszkali na parterze. Można będzie od pani podłączyć szlak, żeby... Nie, absolutnie. No i w końcu widzimy, że nikt nam tej wody nie da na to lodowisko. Poszliśmy do piwnicy, tam te wszystkie krany, hydrofory, coś. Patrzymy, jest woda, nawet taka ciepława. To będzie dłużej się zmroziła, ustoi się ładniej, zmrozi się, będziemy mieli takie lodowisko. No i nosimy tą wodę wiadrami, nosimy, a słyszymy w klatce sodowej, słuchajcie, pani Koziołkowa, u pani też kaloryfery zimne? Ja od razu do domu odrabiać lekcje. Mama mówi do mojego ojca, słuchaj, no powariowali, 25 stopni mrozu, oni kaloryfery wyłączyli. Ja matematykę od razu, najtrudniejsze zadania rozwiązuję, wszystko. No właśnie tak to z tymi chłopakami było, te różne psikusy, numery, to tak się...
Słuchajcie, grałem w tej Legii, marzeniem, podawanie piłki i tak dalej, wielkim, no tym... Człowiek patrzył jak na prawie bogów tych wszystkich piłkarzy, święty pamięci Kazio Dejna, Trzaskowski, Niedziółka, ta dawna Legia, starsi panowie to pamiętają. Ja w życiu bym nie sądził potem, że potem ja z nimi będę niemalże jak równy z równym, bo Stefan Białas został trenerem naszej piłkarskiej reprezentacji księży i tak dalej, i tak dalej. I ja przyznaję, że ja nie zrobiłem żadnej kariery, byłem po prostu za słaby. No, pracowałem, trenowałem, sportowo się prowadziłem, ale po prostu za słaby byłem. No, trzeba jasno powiedzieć, wielu moich kolegów nie przyzna się, że byli słabi. Dwóch zrobiło karierę, bardzo znani. Obydwaj grali w reprezentacji Polski. W Legii już nie będę mówił nazwisk. Już zakończyli karierę. Natomiast z mojego rocznika oni dwaj, ja nie przebiłem się. I jasno trzeba powiedzieć, byłem za słaby. Wielu moich kolegów nie, była kontuzja. Po prostu kontuzja. Żeby nie kontuzja, ale byłem taki talent, kontuzja. Ja mówię, że to jest syndrom Wróbla. Syndrom Wróbla polega na tym, że bocian pyta Wróbla, ty, a co ty jesteś za ptak? Ja? Orzeł, tylko trochę chorowałem. I do czego zmierzam? Drodzy panowie, Pan Bóg... kiedy pakowałem się do seminarium, wyszedłem z wojska, pakuję się do seminarium. Mama mi tam te koszulki wszystkie, ja tutaj tam jakieś książki, co tam było potrzebne. Nie widzę mojego ojca, który drzemie po obiezie i krzyczy do mnie, a na którą ty masz jutro tam w tym seminarium być? Ja mówię, na 18. No jak na 18, jak o 19 Polska-Niemcy w Koszowie? A mówię, wiesz, tata, już muszę powoli tak rezygnować, uczyć się, przyzwyczaić do tego, że ja będę musiał z czegoś rezygnować. No nie zawsze będę mógł sobie mecz obejrzeć. Ale nie wygłupiam się. Schuster będzie grał, Breitner, ty wiesz, jakim składem grają Niemcy? Dobry mecz będzie. Ja mówię, tata, naprawdę. Zrozum, że ja już idę do seminarium, no przecież nie odwołam mszy, że ja mam mecz do oglądania. I mama nie wytrzymała, wyskoczyła z pokoju, przestań go buntować, jak tak możesz? A ojciec wtedy tak palił, pierwszą próbę powołania przeszedłeś, dobra, może być. To był taki podpuszczacz, ale on to zrobił świadomie. I teraz drodzy panowie, rzeczywiście... ja miałem z tym problem, dowiedziałem się, że w seminarium można grać w piłkę, że to nie jest tak, że koniec. To tylko powiem z perspektywy wielu lat. Pan Bóg tak wynagrodził później, jako ksiądz grający w piłkarskiej reprezentacji księży. Byłem te 15 kilo młodszy, tak. Teraz tak trochę ta tarczyca się obsunęła, ale jak nasza reprezentacja powstała 20 lat temu, to myśmy grali pokazowe mecze i w Watykanie z Gwardią Szwajcarską, i z reprezentacją Watykanu, ale graliśmy wiele meczy pokazowych. Była taka moda z policją księża, z politykami, z orłami Górskiego. Wygraliśmy 3-1. Nie mieli pełnego składu, ale wygrać z orłami Górskiego. 3 mecze rozgrywaliśmy ze słynnym Ratem. Reprezentacja artystów polskich. Panowie, myśmy na Legii, na starym stadionie, przywozili swoich parafii. Rap, ci artyści, oni są przyzwyczajeni, że to oni są uwielbiani. Im gula skakała z tego powodu, ponieważ najechało się 8 tysięcy z parafii. Myśmy całymi autokarami zwozili. Nasze dzieciaki miały pomazane tu ksiądz Boguś, Ostrówek, reprezentacja księży, policzki, księża gola. Im trochę gula skakała i wtedy zaczęło się trochę nerwowo. Była już taka kopanina, że w pewnym momencie zawiesiliśmy te mecze, bo on jakoś, a broń Boże, nie chcę wybielać, bo myśmy tak samo, faul za faul. My aniołkami na boisku nie, broń Boże, nie byliśmy. Ale już troszeczkę przeradzało się to w zbyt ostre mecze. Raz oni wygrali, raz my i raz był remis. To zostało sprawiedliwie. Do czego zmierzam? Czy ja bym w życiu pomyślał, że ja zagram przy 8-tysięcznej publiczności na głównej płycie Legii, i jeszcze transmisja w telewizji Puls. 2002 rok, 2001 rok. Wtedy telewizja Puls transmitowała nasz mecz. W pierwszej połowie krył mnie taki aktor, on gra w Rancho, tego Myćkę, taki sympatyczny Myćka, a w drugiej połowie krył mnie, no, idol wielu kobiet, Paweł DeLong. I moja krzyśnica, wtedy 23-letnia dziewczyna, mówi: oglądałam, wujek, twój mecz w telewizji, jak cię krył DeLong, a po meczu przybił ci piątkę i cię klepnął. Co ja bym nie dała, żebym nie klepnął? W życiu bym nie sądził. Pan Bóg wynagrodził. Trenerem naszym był Gadocha, Białas, Dźwigała, który jeszcze teraz w trenerce jest. Graliśmy z reprezentacją Watykanu 1-1, na karne wygraliśmy, z Gwardią Szwajcarską, wychodzimy po audiencji 2000 rok, 15 lat temu, jeszcze papież święty Jan Paweł II po audiencji po mszy mówi, on trzył bluza, ojej, jak on trzył, mówi, do kopcie. I rzeczywiście wygraliśmy 8-1, następnego dnia przy śniadaniu kardynał Szoka, też już nieżyjący, papież do niego mówi, do kopali naszy. A kardynał mówi, i to nasi, proszę Ojca Świętego, zostanie w kościele. Jak on, jeszcze jako pasja. I przy audiencji, ponieważ był z nami Engel, Kosecki, Terlecki i Gadocha. I wręczaliśmy różne pamiątki papieżowi i pokazujemy na Gadochę i mówimy, Ojcze Święty, Gadocha to taki piłkarz, co grał w reprezentacji z Lubańskim. A papież mówi, a ja pamiętam Albańskiego. My poprawiamy. Nie, nie, Ojcze Święty, Lubański. A ja pamiętam Albańskiego. Engel trąca w bok księdza Mariusza, mówi, księży, papież ma rację. Przed wojną w reprezentacji grał bramkarz Albański, który grał w ulubionej Krakowi kardynała Wojtyły wtedy. I papież miał rację. Starszy człowiek, już parę lat przed śmiercią, on jeszcze pamiętał takie rzeczy. No, pasjonat tak samo.
Zbudzał no, podziw taki, że ludzie głowę tracili, że tak na chwilę Jana Pawła wspomnimy. Kiedy jechał z Radzymina, parafia się ustawiła Chrystusa Króla ze swoim duszpasterzem przy drodze, żeby pozdrowić przyjeżdżającego papieża.
Na Radzymińskie.
A papież się zatrzymał i wyszedł z samochodu. No szok w ogóle, te służby ochronne te nie wiedzą co robić. Prowadzą papieża i podszedł do księdza, który był tak skołowany, że dał papieżowi obrazek z papieżem.
On rozdawał ludziom te pocztówki, mówi, Boguś, co mnie się w tej głowie pomieszało, papieżowi dałem Jana Pawła II, żebym miał na pamiątkę. No,
a propos wynagradzania, jak się idzie do seminarium, no to z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować, rzeczy, osób trzeba zrezygnować. Zresztą w małżeństwie to też jest. Ja Ja nawet w seminarium dłużej interesowałem się swoimi pasjami z lat dzieciństwa niż moi koledzy, co weszli w związek małżeński, porodziły się im dzieci. Ja pamiętam, byłem mojego kumpla i mówię: ty, Tomek, gdzie ty masz te wszystkie dyskografie Genesisu, Jeff Rotala? On: kurczę, że w garażu chyba. Ty nie wiesz, gdzie masz, to były nasze skarby, to były perły. On: stary, ja mam dwa koncertowe teraz Jeff Rotala. Jeden ma 2 lata, leży w tym łóżku, drugi Jeff Rotala leży w tym łóżku, chory. Jak się wejdzie na drogę powołania z wielu pasji, takich trzeba zrezygnować, chociaż nie wszyscy i nie zawsze. Ale Pan Bóg nie to, że ci jakoś wynagrodzi. Pan Bóg rozpieści cię za to, jeśli pójdziesz jego drogą i zrezygnujesz z pasji. Słuchajcie, ja powiem o muzyce, bo o piłce nożnej tyle. Ja miałem 2 piony muzyki. Taka ostra rockowa i taka Marek Grechuta i Pod Budą. I oczywiście chciałem być muzykiem, tak jak Bogdan. Ja byłem takim, nie najgorszym, ale za słabym. Zdecydowanie za słabym na profesjonalne śpiewanie i granie. I właśnie symbolem tego ostrego rocka był zespół SBB. Ciekawe, kto z panów pamięta taki zespół? Raz? No, parę. To była po prostu odlot. Było SBB, dalej było nic. W 1974 roku i była reszta. Ja się w tym SBB zakochałem. Na każdym dzienniczku miałem z SBB, na piórniku SBB, tu SBB, wyhafetowane SBB. Józef Krzek, lider tego zespołu, to był po prostu Pan Bóg dla mnie. I pojechałem już jako ksiądz do Budapesztu, tam na dzień skupienia. I ksiądz mnie odebrał z lotniska, przywiózł do domu i mówi: słuchaj, stary, goście tutaj pij kawkę, a ja lecę na lotnisko, bo muszę z Krzeka przywieźć. Ja mówię: kogo? Z Krzeka. A jak to przywieźć? On będzie miał jutro u nas koncert. Poszedłem na ten koncert z Krzeka, poszedłem do Krzeka, przybiłem mu piątkę. Dla mnie to był sen, to narkotyk, sen narkotyczny. Podałem mu rękę: panie Józefie, zawsze całe życie chciałem panu ścisnąć rękę, on z żoną stał. A pani Iwaniną mówi: w 83 roku na koncertach męża miała taką agrafkę i wygrawerowaną literę A, bo ona jest Alina. Skrzech mówi: nie miała takiej agrafki. Ona mówi: miałam. Ja byłem lepszy od jej męża. I potem usiedliśmy przy stole w Budapeszcie w restauracji. I tam towarzystwo o czymś gadało, a ja mówiłem: panie Józefie, na drugiej płycie jest taki skrócony utwór, czy to było... Ja więc wytłumaczę. No i siedzieliśmy. Jak oni zobaczyli, że ja z nim rozmawiam, z Bogiem, to powiedzieli: jutro zorganizujemy specjalny kolację na cześć właśnie pana Skrzeka i księdza Piotra, że się tutaj spotkali. W 15 minucie kolacji wypiłem brudzia ze Skrzekiem. W 30 minucie gospodarz powiedział, że mają fortepian w piwnicy. Nie wiadomo po co. Kupili, bo okazyjnie ktoś sprzedawał. W 45 minucie siedziałem sobie z kieliszkiem do kaju i mówiłem: Józek, zagraj mi to, coście w RFN-ie grali. A Józek tylko: co ci jeszcze tak? Ty, walnij tego bluesa z pierwszej płyty. To wiesz, o, już mówi, to niech o późna pora. Potem pojechaliśmy ze Skrzekiem odświętować jakieś święto. Ja mówiłem: kurczę, w głowie się nie mieści. Mi się nieraz wydaje, że to się śni. A jeśli chodzi o Pod Budą i Grechuta, zawsze marzyłem, żeby mieć studiować w Krakowie. Jak kończyłem szkołę podstawową, to Kraków był dla mnie w ogóle mistycznym miastem i do dzisiaj pozostał. No ale trzeba zrezygnować, nigdy nie będziesz studiował. I potem chciałem studiować na UJ-cie. Tylko wam powiem tyle. Powiedziałem: panie Boże, ze Skrzekiem to żeś jeszcze wymyślił, ale moich marzeń o studiowaniu na UJ-cie, jestem księdzem, który ma 40 lat, 45 lat, pracuję w Krakowie, jestem z diecezji, to już nic nie wymyślisz. Wzywa mi kardynał Józef Głęb i mówi: Piotr, pojedziesz na studia do Krakowa na homiletykę. Dobrze. A tam też taki kurs robią retoryki. To jest na Uniwersytecie w Jagiellońskim Wydział Polonistyki. Ja mówię: Jezus, co ty wymyśliłeś? Za tydzień siedziałem sobie w kawiarni pod ogródkami i miałem indeks studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Polonistyki. Słowo honoru. Ja oddałem mu to 20 lat wcześniej. Pan Bóg nie tyle, że ci wynagrodzi, że ci coś tam po części zwróci, żebyś się martwił. On cię rozpieści. On jest tak nieprawdopodobny, jak ktoś oddaje pasję, zwraca rzeczywiście 100 razy więcej. A potem sam robiłem, to już próżność moja, banery 2 na 3 metry na katedrze, na kościele mariackim, rekolekcje wielkopostne, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I to zakład, że Grechuta nie miał nigdy takich banerów na kościele. Pan Bóg po prostu jest nieprawdopodobny, jak on wynagradza tych, którzy... Odda 100 razy ten wzrost jest przysłowiowego.
Wejdę ci w słowo, bo może przez skromność nie chcę Piotr powiedzieć. Była taka sytuacja, bo to może nie wypada, by się chwalił, ale powiem ja już jako kolega. Zadzwonili do niego proboszcz z Kościoła Mariackiego. Czy ksiądz Piotr nie wziął dla studentów rekolekcji? Nie, no, mam wykłady, księże proboszczu, tu cały tydzień nie dam rady, ale jedna nauka dziennie, ale to jest cały tydzień, ja mam zobowiązania. Już był kardynał Nycz w Warszawie, więc ten proboszcz zadzwonił do na pewno zadzwonił do kardynała. Za 2 godziny kardynał dzwoni i mówi: Piotrze, ja cię proszę, weź te rekolekcje. Wiadomo, Kraków. I ostatni dzień rekolekcji, Piotr mi to opowiada, mówi: słuchaj, wchodzę za Krystię, ostatnia nauka, cały Kościół, tutaj tych studentów bardzo dużo. Wchodzi starszy profesor, mówi, ksiądz Piotr mnie poznaje. No tak, mój ksiądz od retoryki, no w ogóle podziwiam, no dziękuję. Chodziłem tutaj na wykłady, na te rekolekcje księdza inkognito, na cywila stawałem sobie tak pod chórem. Co ja księdzu powiem? No księże Piotrze, no w ogóle się ksiądz nie stosuje do zasad retoryki. Tylko ksiądz ma pełen kościół, a ja nie.
A jeszcze, żeby...
Wielka klasa, to trzeba mieć dystans do siebie.
Nazywa się ten ksiądz, jest bardzo pobożnym księdzem i mądrym, ksiądz Przyczyna. I opowiadał, że w dniu habilitacji, kiedy miał to kolokwium habilitacyjne, wszystko dobrze poszło, egzamin zaliczony, zdany, zapraszam wszystkich gości do restauracji, a sam mówi: kurczę, żeby na 5 minut zwiać, bo mam w głowie taki mętlik, i poszedł sobie na planty. I tak idzie i mówi tak, nam to opowiadał. Idę sobie i mówię: Panie Boże, prosty chłopak ze wsi jestem. Prosty chłopak ze wsi. A Tyś doprowadził, że ja w Krakowie zrobiłem habilitację. I w tym momencie słyszę głos z tyłu: Panie magistrze, do flaszki się Pan dorzuci? Mówi, gęba pozostała magistra, na poziomie magistra. Reszta poszła już w wyższe sfery.
Zupełnie na marginesie, bo zaraz wątek pociągnę. Panowie, was zaczepiają, ja jak idę w sutannie czy coś, tym bardziej zaczepiają parę groszy o wsparcie. Panowie, wiedziałem, że jednemu daję na piwo. Wiedziałem, na ogół jak wiem, że daję, znaczy jak na piwo to nie daję, ale wiedziałem, że daję mu na piwo, ale nie mogłem mu nie dać. Panowie, on powiedział do mnie taki tekst, że no nie wiem, przy całym szacunku dla Polskiej Akademii Nauk, żaden chyba naukowiec by tego nie wymyślił. Mówi do mnie tak: szlachetna duszo, potężnym umyśle, nie wsparłbyś potrzebującego? To jest, po prostu mi się sama portmonetka otworzyła. W życiu nie słyszałem takich słów, ponieważ rzeczywiście ja na tej Pradze kocham Pragę. Zresztą tak dodam na marginesie, że ja po 32 latach wróciłem do swojej rodzinnej parafii, gdzie wychowałem się i z Otwocka mnie arcybiskup Hozer wyciągnął i mówi: ksiądz by objął katedrę, ja się broniłem, bo mówię, wszystkie moje sąsiadki żyjące jeszcze moje grzechy z dzieciństwa znają, młodości, to nie wypada. No, mam nadzieję, że ksiądz się trochę poprawił i tak dalej. No i stanęło na tym. I teraz za co ja kocham tę Pragę? Panowie, wyszedł mój kolega na brudnie do sklepu, bez sutanny, a pod sklepem stoją ci dyżurni panowie i patrzył, ale muszę wstać, żeby to pogadać. Patrzy, no twarz się zgadza, brakuje sutanny, tak. A witaj, mistrzu Kropidła. Słuchajcie, no coś niesamowitego. Ja to powiedziałem arcybiskupowi, on mówi: księże, ja idę z kurii do siebie, tu na Floriańsko. Mówi, idę w sutannie i idzie taki mocno zanietrzeźwiony, zobaczył mnie. Bałem się, że mi nawrzuca, bo dzisiaj są te przejawy antyklerykalne, tam wiadomo, różnie nas tam określają, nazywają i tak dalej. I mówi: byłem przygotowany już na najgorsze. A on stanął, zachwiał się. Karoluj nam Chrysta. To jest Praga. Jeszcze ja bym osobne spotkanie kiedyś zrobimy na temat klimatów praskich, to jest cała litania. Natomiast chciałbym jeden taki wątek, wrócę do naszego głównego nurtu. Otóż jak ja obserwuję tak swoje życie, życie ojców, swoich braci, ojców, z którymi się spotykam, dzieci komunijne, no różnie. Ja nie jestem żadnym psychologiem, żadnych studiów nie skończyłem. No dzisiejsze spotkanie, jak ja powiem wikarym, że miałem wykład na Politechnice, no to w ogóle by miękną. A jeszcze ja taki antytechniczny. I do czego zmierzam? Że jak ja tak obserwuję życie, u kobiet jest tak silny instynkt macierzyński, że kobieta, w zasadzie to jest jej całe serce i całe życie. Kobieta tak potrafi się realizować w macierzyństwie, bo jest tak silny ten instynkt, potem jak zostaje jeszcze babcią. Natomiast u mężczyzn też jest instynkt ojcowski bardzo silny, ale jak obserwuję życie, facet lubi taki mieć taką przestrzeń, to tylko moja, bo w nas ten chłopiec jakaś taka pasja, co by to nie było, czy to ryby, czy samochodziki, majsterkowanie, czy to sport, mnóstwo jest różnych rzeczy i my, mężczyźni, musimy taki odrobinkę takiego świadka swojego mieć, gdzie my tam no, czujemy się dobrze. I fajna rzecz, jeśli to też przy okazji służy, bo panowie, wrócę do tego swojego sportu. Podam wam taki konkretny. Przecież ilu, część z was chodzi też na mecze, obserwujecie. Jak faceci ojcowie wprowadzają swoich synów, jak oni, będąc na meczu, śpiewając, ciesząc się, tańczymy, labada, i wprowadza tego swojego synka małego do klimatu stadionowego. I to jest według mnie pasja, właśnie ta przestrzeń, taka, taki ten azyl, to takie nasze Westerplatte, może to służyć. Nie zapomnę takiego obrazu. Idę, jeszcze Polonia grała w Ekstraklasie. Idę na derby. Tu przy Solcu, tam kościół, tam zaparkowałem. Z takiego podwyższonego auta, furgonetka, taka ojciec wysiada, już oszalikowany, zimno było, to był marzec, bardzo zimno, koszulka Legii naciągnięta, szalik, i on wyjmuje 4-letniego syna może, nie, chyba nie więcej, może 5-4 latka, malutki dzieciak. Zakłada mu koszulkę, zakłada mu szalik, czapeczkę i go tak sobie postawił, tak go sobie oklepał tego syna, wziął go za rękę i prowadzi go na mecz. Ten syn wpatrzony jak w Pana Boga. Ja sobie teraz pomyślałem, taki ojciec, który uczy miłości, bo przecież różne są sympatie klubowe, jedni za Lechem, Polonią. Ja akurat nie mam z tym problemu, mam wielu przyjaciół i w Polonii przeciwko sobie, grywaliśmy kiedyś, teraz jesteśmy kolegami. No, jakby to nie przeszkadza. Ja za Barceloną, mam nadzieję, że zdążymy. Mój wichary za Realem, sprzeczamy się. On dzisiaj będzie za Barceloną, ja wczoraj byłem za Realem, żeby finał był Grand Derby, ale do czego zmierzam? I ja myślę, że nawet przez taką pasję taki ojciec, a wy jesteście albo obecni, albo potencjalnie ojciec, uczy choćby miłości do małej ojczyzny, jaką jest klub sportowy. Potem takiemu dzieciakowi łatwiej będzie wyjaśnić, co to są barwy narodowe, co to jest hymn. Dlaczego barwy szanujemy? Dlaczego hymn powinniśmy śpiewać na baczność? Dlaczego? Łatwiej będzie. Od takiej pasji, gdzie zupełnie inny klimat jest na stadionie, łatwiej będzie potem przełożyć na coś wielkiego. Poza tym, jeszcze zanim oddam Piotrowi głos, to co zrobił genialnego, pasja też uczy pewnego sprytu, a nawet takiej dobrze pojętej dyplomacji. Ja mam takie znajome małżeństwo z radości. Chodzili ze mną wiele lat w pielgrzymce, super małżeństwo. On fanatyk Legii, większy jak ja, bo on, ja to nie mogę, ale on się karnet wykupił przez parę lat. I kiedyś żona mówi, przestań już na te mecze, no każdy weekend, czy tam piątek, sobota, będzie, ty na meczu, dzieci nam dorastają, zajmij się tymi dzieciakami. On trochę czuł, że żona ma rację i on zrobił genialną rzecz. Syn kończył gimnazjum i mówi, słuchaj Kasiu, nasz Tomek zdał z paskiem. Należy mu się jakaś nagroda. Wiesz, że o tym samym pomyślałam. No chłopakowi naprawdę trzeba wynagrodzić. Tak się stało. Wiesz co, dostałem podwyżkę w pracy. On tam w metrze jeździł jako tam maszynista. Dostałem podwyżkę, taką nagrodę. Wiesz, że kupiłem mu karnet na Legię? O Jezu, no dobrze, to się chłopak ucieszy. Ale wiesz co, no przecież on ma 15 lat, samego go puszczę. Wziąłem i dla siebie. Machnęła ręką, poddałaś.
Tak, widzicie, poczucie humoru, które podzielacie jakoś swoim śmiechem, bardzo, bardzo rzeczą jest. Bogdan widzi rzeczy, których wielu ludzi przeżyło, przeszło obok i nie zauważyło. To są rzeczy bardzo często takie śmieszne, fascynujące. Myśmy się w seminarium autentycznie bali, co będzie. W czasie mszy świętej dostaniemy ataku śmiechu. Coś nas ośmieszy, bo ktoś wyśle sygnał w naszym paśmie. Ja miałem najgorszą próbę właśnie w Otwocku, kiedy odprawiałem mszę świętą pogrzebową. I kościelny nie napisał mi kartki, kto to jest ten zmarły. Ja wychodzę do ołtarza, nie ma kartki, więc zaczynam rzeźbić. Że modlimy się za tę duszę.
Czy kobieta, czy mężczyzna, bo to nie jest ważne.
Ta osoba, która przeszła przez świat, ten człowiek, który... I czekam, aż się pokaże kościelny, żeby go zawołać. W końcu pokazał się. Chodź, mówię tutaj, widzę, mówię, zobacz, kto to jest ten zmarły. Ja myślałem, że on pójdzie do zakrystii, weźmie książkę, tam jest wszystko spisane. A on wali do trumny. Taki był prosty chłopak i zaczyna czytać nazwiska, wiecie, tam są nieraz takie... Przyszedł, udaje, że nalewa mi wody do ampułki i mówi: Aleksander. No to ja wtedy stosowałem metodę, którą Bogdan kiedyś powiedział, że jak nie może opanować śmiechu, to myślę o jakichś strasznie smutnych rzeczach, o czyjejś śmierci, o czymś... Ale to nie pomagało.
Panowie, ja nie życzę wam czegoś takiego, bo rzeczywiście chyba Pan Bóg każdego księdza doświadczy atakiem śmiechu i to w najmniej
sprzyjających
oczekiwanych momentach. Panowie, jest pogrzeb. Czy ja muszę wam mówić, jak się ksiądz powinien zachować? Wszyscy. Ja dostałem z organistą takiego ataku śmiechu. Organista był cwany, bo mógł odejść, a ja nie mogłem. Ja musiałem dokończyć pogrzeb. Ja po prostu zasłoniłem twarz i udałem, że atak kaszlu dostałem i się uspokoiłem. A co to było? Myślę, że już Pan Bóg obdarzył niebem biskupa Władysława Miziołka. Wspaniały biskup, bardzo kochany przez księży, przez ludzi. To był taki tytan pracy, w ogóle jak ojciec dla wszystkich. Ale pod koniec życia on już tak czasem gubił się w liturgii, coś zapomniał. I my razem odprawialiśmy pogrzeb w Babicach jego z rodziny kogoś. I ja mu podaję to metalowe kropidło, takie cmentarne. Ono ma kształt jak mikrofon. I biskup wziął dwa palce i niech was błogosławi. Ojciec do tego kropidła. Nie życzę wam, panowie, bo to... Nie szło wytrzymać. To jest sympatyczna sytuacja, ale zresztą, moi drodzy, atak śmiechu. No, jest taka Ewangelia, gdzie Panie, naucz nas modlić się, proszą apostołowie. Kiedy modlicie się, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje i kościelny w Babicach. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola i równo ze mną. Ja mówię: Panie, nie rozpraszę mnie Pan na przyszłość. No, chciałem księdzu pomóc.
Bardzo często ten człowiek niechcący, naprawdę niechcący, to wpląta mnie w tarapaty. Kiedyś Bogdan zadzwonił wieczorem i mówi: słuchaj, proboszcz jest chory, zawału dostał.
Tak, leżał w szpitalu.
Jestem sam, a mam tyle mszy. Przyjedź w niedzielę mi pomóż. No dobra, ale wiesz, stary, kazanie trzeba pisać. Słuchaj, nie ma kazania, jest list episkopatu. Także możesz przyjechać spokojnie. Przyjechałem w Babice, 7 rano. Uczestniczki mszy świętej, panie lat 70, różaniec odmawiają na mszy świętej w chusteczkach, tak, a ja tutaj czytam list episkopatu. I nie zajrzałem do niego wcześniej, w ogóle o czym to jest list. A to był list biskupów na temat sportu. I te kobiety sobie odmawiają różaniec, a ja mówię: drodzy kibice, nie wszczynajcie burt na stadionach. Opanujcie swoje emocje, żyjcie w zgodzie. A one: tajemnica bolesna, zdrowa. Ja mówię: zamorduję go, żeby nie powiedział, co to jest za list.
Fakt. Otóż, moi drodzy, ja jeszcze, bo mi jedna rzecz umknęła, jak właśnie nawiążę pasję, to Pan Bóg wynagradza. Ja patrzyłem właśnie na świętej pamięci Kazia Dejnę, który dla mnie był takim idolem, no, ikona Legii. I potem tragiczna śmierć, ale jego prochy kilka lat temu zostały sprowadzone i jest pochowany na Powązkach. I słuchajcie, dzwonią do mnie z tego komitetu, kiedy sprowadzali jego prochy do Polski. Odkryli, że jest ksiądz, który grał w Legii, jest kibicem, żeby powiedzieć kazanie. I ja na kazaniu mówiłem o Dejnie, w kontekście oczywiście Ewangelii, tego, co się wydarzyło. Teraz jak sobie to wspominam, piłki mu podawałem, patrzyłem jak największą gwiazdę, a potem jeszcze kazanie na jego pogrzebie. Nieprawdopodobne. Ale jeszcze wrócę właśnie do tych naszych różnych pasji. To nie jest tak, moi drodzy, to wynosi się z młodości, z dzieciństwa. Myśmy rzeczywiście mieli też, kiedy z Piotrem jeszcze się nie znaliśmy, miałem takiego kolegę serdecznego, myśmy potrafili jechać na Legię na mecz, potem na dyskotekę, a potem jeszcze na nocne czuwanie do Paulinów, bo chodziliśmy razem w pielgrzymce. Te pasje nie zasłaniały nam tego, co powinno być jakimś takim kręgosłupem naszego życia i rzeczywiście do tej pory tak pozostało. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Ja miałem taką polonistkę w technikum, która tak mi wmawiała, że mam talent aktorski, że ja niestety w pewnym momencie w to uwierzyłem. Ona mnie zapisała do kółka teatralnego, tam jakieś wierszyki na tych akademiach i tak dalej. Kiedyś tam papki nagrałem w kawałku Zemsty, zresztą taką parodię robiliśmy tak w takim kabaretowym raczej klimacie. I zaczęło mnie, słuchajcie, trochę ta scena mnie zaczęła pociągać. A szczególnie właśnie podziwiałem takich kabareciarzy, satryków, którzy takie monologi fajne mówili, całe pole śmiało się, te kabaretony, no wciągało to. Ja bardzo lubiłem chodzić na kabarety, byłem chyba ze 20 razy, on już kończy powoli karierę, akurat mnie jego styl dowcipkowania odpowiadał niejaki pan Marcin Daniec. Znana taka postać z kabaretu, teraz już powoli kończy karierę. I no też raz dostałem od niego autograf, zdjęcie, żeśmy sobie zrobili w Teatrze Komedia, ale tak się złożyło, że mamy wspólnych znajomych. I ci znajomi mnie zaprosili, żeby z całą ekipą Dańca siedzieć przy stole na obiedzie. Oni jechali z Łodzi do Warszawy na koncert. Rozmawialiśmy i tak dalej. On mi parę ciekawych rzeczy powiedział, takich nie tylko kabaretowych. Ja potem przeszliśmy na opowiadanie żartów. Ja opowiedziałem taki żarcik, który, jak się okazało, to było 17-18 lat temu, który jemu się tak spodobał, że on zachował się bardzo elegancko, zapytał, czy może publicznie ten kawał, tę anegdotę opowiedzieć. Ja mówię, bardzo proszę, to będzie dla mnie zaszczyt. Ja opowiem wam ją zaraz. Mianowicie, i on to opowiedział publicznie kiedyś w Maratonie Uśmiechu. Tej audycji już nie ma, ale ona była. Opowiadałem o tym, jak trzech na Księżycu się znalazło. Amerykanin, Rosjanin i Polak. I Amerykanin pyta Rosjanina, Seriosza, skąd się wziąłeś na Księżycu? A mnie KGB ścigało. Gdybym nie uciekł, to by mnie załatwili. A ty, John, skąd się wziąłeś? A mnie mafia w Ameryce ścigała. Gdybym nie uciekł na Księżyc, pewnie by mnie załatwili. A patrzą, chodzi sobie taki lekko zawiany. Chodź on tutaj. A ty skąd jesteś? A ten z Polski. A skąd ty się tu na Księżycu wziąłeś? A, kurna, z wesela wracam.
Opowiadałem ten kawał cudzoziemców, to nie wiedzieli, o czym ja mówię. Myślę, że jestem szurnięty, a my też się doskonale rozumiemy.
Ja braciakowi to opowiadam, on mówi, Boguś, to nie jest takie śmieszne, z Ulą, żoną swoją, jechaliśmy na grzyby, na Mazury, 4 rano, tankuje, poluzowany krawat do mnie podchodzi, przepraszam bardzo pana, pan nie wie, gdzie to jest w pobliżu wesele, bo wyszłem i nie mogę trafić. I to już nie kawał. Samo życie. No nie wiem, to Księżyc, no.
No tak. O który jest mecz?
Mecz jest za 15. Jeszcze możemy trochę śmignąć. Ale ja mam jeszcze powiem taką rzecz. I teraz właśnie...
Ostrzegam was, on tak może do rana. Słowonowy, do rana.
Zbieram sobie takie, zresztą z księdzem Piotrem wspólnie, że tak sobie opowiadamy, nie kawały, ale autentyczne zdarzenia z parafii. Jest ich mnóstwo. I teraz ja już uzbierałem tak dużo tego, że zapraszają mnie właśnie z takim kabarecikiem księdza Bogusia. I ja sobie przygotowuję oczywiście, co mam po czym opowiedzieć, bo tych opowieści jest dosyć sporo. Rekord miałem, jak no, 3000 ludzi miałem gdzieś tam pod kołbielą na jakichś dożynkach. Profesjonalna estrada. Teraz jakieś odpusty, żeby przyjechać i jakieś takie śmieszne rzeczy z życia kościoła, a jest ich mnóstwo. Staram się mieć trochę dystansu do siebie. Jestem chyba mistrzem w popełnianiu gaf. Dwie wam opowiem. Mianowicie w Babicach. Właśnie w tych wspomnianych Babicach chodziłem kiedyś po kolędzie i patrzę w drzwiach zamiast szyby dykta. Mówię, u państwa chyba jakaś małe dzieci są. Tak, proszę księdza, wstawiliśmy na razie dyktę, ponieważ ciągle ta szyba zbita, więc żeby się nie denerwować. I ja naprawdę chciałem ich pocieszyć. Mówię, proszę państwa, u nas w domu było podobnie. Kiedy rodzice wyjeżdżali, myśmy grali w hokeja, w piłkę, no i ciągle szyba była zbita, ale kiedyś tata się wkurzył i powiedział tak, jeżeli jeszcze raz zbijecie szybę, to wam wstawię dyktę i będziecie się wstydzić, jak ktoś do was przyjdzie. Ja w tym momencie rozumiem. Zacząłem się tam, ale ładna ta dykta, nie? Już niech się ksiądz nie tłumaczy. I ja myślałem, że to jest moja największa gafa. Proszę panowie, ja popełniłem jeszcze większą w Otwocku. Spotkanie z kółkiem żywego różańca. 150 starszych panów. To był kwiecień, jajeczko, wielkanocne spotkanie wielu. Drogie panie, będę was prosił w czerwcu, żebyście upiekły ciasto, bo robimy festyn i będziemy sprzedawać to ciasto na festynie. z kawą, herbatą, będą muzykanci, bo musimy zarobić pieniądze na 3 wyjazdy wakacyjne. Ksiądz Mariusz zabiera dzieci w góry, ksiądz Piotr zabiera młodzież nad morze, a ksiądz Marek zabiera ministrantów na Mazury na rowery. A główna zelatorka świętej pamięci pani Jadzia, a nas kto zabierze? A mi was to już Pan Bóg zabierze. Nie życzę wam, panowie, nie życzę wam takiej gafy. Jak ciasto to różaniec, jak zabrać to Pan Bóg. Co roku je przepraszałem za to. A to człowieka poniesie czasami, poniesie, bo człowiek jakby tak chciał, taki właśnie, o, kabareci. Teraz to kabaretowo brzmi, ale wtedy...
Razem w duszpasterstwie spotyka się wielu różnych ludzi, naprawdę przeróżnych. Kiedyś Bogdan mnie zaprosił, był wikarem na parafinę Chrystusa Króla na Targówku. Ja tam miałem mieć kazanie całą niedzielę i też rozprowadzać kasety ze swoimi piosenkami. No właśnie, Skrzek i Grechuta jeszcze wtedy szumiało mi w głowie. Słuchajcie, rozstawiamy stoisko z kasetami, takie stoliki turystyczne, kładziemy kasety, idzie babulka, ale babuleńka taka. A co to takiego tu się sprzedaje? I bierze kasety. Ja mówię, proszę panią, to nie jest książeczka. To nie jest książeczka, to jest kaseta. Trzeba mieć takie specjalne urządzenie. A ona mówi, a wieża może być? Chyba i w prezencie dam tą kasetę.
Ale słuchajcie, ja jestem taki antytechniczny. Na 56 lat temu dostałem komputer, parafia się złożyła i mi wręczyli laptopa tak zwanego. I ja 9 miesięcy go nie wyjąłem z folii. Kiedy parafianie zaczęli dopytywać, a jak postępy księdza proboszcza w komputerze, no to wziąłem Ikarego, weź mnie, naucz tych podstawowych, żeby to włączyć, kliknąć coś.
Od śruby pojedziemy naucz.
Tak, pojedziemy. I kiedy ja z zero komputera, była taka relacja w wiadomościach, że jeden proboszcz gdzieś w Małopolsce, na południu Polski, mała wiejska parafia, wspólnie tam z wójtem jakieś środki unijne, żeby skomputeryzować wioskę. I te proste, wiejskie kobiety uczyły się pracy na komputerze. I były takie krótkie wypowiedzi. A ja wydaję krowę, obrządek zrobię, to sobie lubię tam wejść w internet, poczatować. Słucham tych prostych kobiet, proboszczu, otwockiej parafii, podwarszawskiej, światły człowieku. Ja nie jeszcze byłem na etapie, że włączyć nie umiałem. Zresztą prości ludzie mają dużo mądrości w sobie. I wiele fajnych rzeczy potrafią człowiekowi powiedzieć. Czasami, no, wy nie macie, ale my mamy kłopoty z nadwagą. Ja mówię, pani mnie nie częstuje serniczkiem, kolejny serniczek po kolędzie. Potem mówię, widzi pani, jak się wygląda. Ona mówi, proszę księdza, żeby schudnąć, trzeba wcześniej wstawać. Ja mówię, proszę pani, ja wstaję codziennie przed 6. Nie, nie, od stołu. Ale w ogóle... My tak o tym poczuciu humoru, a miałem, ja w ogóle miałem zacząć od tego, że kiedy byłem wikariuszem w Raszynie, kończyły się rekolekcje dla szkoły. I ja wyszedłem na chwilę, przyjechał taki nasz kolega, ksiądz Tadeusz, zostawił swojego wtedy poloneza na parkingu kościelnym, a ja po coś poszedłem na plebanię. I wychodzę i mówię, kurka, coś bym tu zrobić, jakiegoś psikusa. I przywiązałem mu do rury wydechowej karton po soku i na takim 10-metrowym sznurku. Przy plebanii był taka kamienica dla nauczycieli. 10 rodzin nauczycielskich. Następnego, no i wieczorem zadzwonił Tadek do mnie, ten ksiądz, mówi, czego jak cię dorwę. Dopiero mówi, we Włochach mi kierowcy światłami dali znać, że mi się coś ciągnie za rurą wydechową. No, wiedział, że to ja. No i następnego dnia po rekolekcjach jadę do szkoły, idzie pani Jadzie, nauczycielka. Wie, pani Jadziu, mogę podnieść? Proszę bardzo. Wsiadłam. Proszę księdza. Ja wczoraj nie byłam w kościele na rekolekcjach, nie miałam dyżuru. Wyszłam do sklepu i widziałam, jak ksiądz Tadeusz wyjeżdżał z parkingu. Niech ksiądz powie, po co ta chołota łobzeria chodzi do tego kościoła? I mi opowiada. Samochód do rury dowiązane. Ja mówię, pani Jadziu, no uczciwość kapłańska mi nakazuje sumienie. A pani powiem szczerze, to ja mu zrobiłem dla żartu. Naprawdę, oj księża, to weseli ludzie. W jednym momencie ocena moralna się zmieniła.
Ja się wyczerpałem.
Otóż to jeszcze tylko dorzucę. Ja wam powiem, panowie. Ja te też się bałem, czy te pasje nie przesłonią jakichś tam różnych rzeczy, bo to jest taki problem. Proszę mi wierzyć, że dwa razy mi moja pasja sport bardzo przeszkodziły. Raz przeżywałem największy sportowy dramat swojego życia, do tego stopnia, że nie mogłem się nawet na mszy skupić, nie szło mi kazanie. Wtedy miałem największe w życiu rozproszenia. Ja do tej pory, ja nie chcę nawet już o tym meczu myśleć, zaraz powiem wam o którym, bo po prostu on mnie wprowadza w tak dramatyczny stan, a wtedy ja czuję, że ja coś rzeźbiłem na kazaniu i wtedy chyba było coś takiego, co jest takim syndromem, jak matka wzywa gimnazjalistę, syna mówi, chodź tu tutaj, byłeś tam, przybyłem, a o czym proboszcz kazanie mówił? A proboszcz na kazaniu nie mówił, o czym mówił. Bardzo mądra rzecz. Rzeczywiście, czasem tak mówimy. Więc moja pasja mi bardzo przeszkodziła dwa razy. Szczególnie. Pierwszy raz, kiedy był 97 rok i Legia, prowadząc na Łazienkowskiej z Widzewem 2-0, przegrała 2-3. To był po prostu największy kataklizm. Trzy bramki Legia straciła w 3 minuty. I kiedy miała już pewnego mistrza, nagle przegrała z Widzewem. Ja tego meczu do końca życia nie zapomnę, bo to nie chcę tego brać. I drugi raz, kiedy zachowałem się, i tego wam nie życzę, i mówię tu ku przesrodze, bo z naszego spotkania coś też pożytecznego musi wyjść. Przez pasję zachowałem się bardzo nieładnie jako, już pomijam jako ksiądz, ale jako mężczyzna. I tego wam nie życzę i przestrzegam. Mianowicie, 5-6 lat temu, gdzieś w sierpniu zadzwonił mój parafianin i mówi, proszę księdza, udało nam się cudem zdobyć bilety do operetki na Upiór w Operze, czy coś takiego. Jest coś takiego? Sorry. To jest na to, zdobyć bilety, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Ile dla księdza wziąć? Ja mówię, 3. Dla siebie mówię, ale pomyślałem o gospodyni, takiej cudownej pani Krysi, taka dla nas jest jak matka i ona jeszcze taką ma przyjaciółkę, która jej też pomagała. Jak była większa uroczystość, mówię, proste kobiety, zrobię im wielką radość, bo one w życiu nie były w operetce. Ja mówię, kiedy to jest? 25 listopada. Ja mówię, panie Sławku, ale nie daj Boże, żeby tylko tego dnia nie wypadł Grand Derby. No nie sądzę, mówię, wie pan, no, ale no, ja nawet pojęcia nie mam, jaki kalendarz. Słuchajcie, pech. Grand Derby. O której? Grand Derby o 20. Ta operetka o 18. Wiozę te dwie panie do operetki. Wiozę je i one przeszczęśliwe, w ogóle jak w siódmym niebie. Ale ja w trakcie wioząc mówię, drogie panie, jeżeli będzie przerwa, to ja niestety w połowie będę musiał opuścić. Wrócicie sobie pociągiem. No i rzeczywiście była przerwa o 7:00 i ja je zostawiłem, dałem im na bilet powrotny, pociągiem wróciły, a ja kaca mam moralnego do tej pory. One tam oczywiście w ogóle były i tak szczęśliwe, nie miałem ich to wrócić, bo ja musiałem zdążyć na Grand Derby. Jest mi wstyd. Czasem człowiek dostanie takiego pstryczka, mówię o tym z wyrzutami sumienia, przepraszałem je wiele razy, ale mężczyzna tak się nie powinien zachować, że w połowie opuszcza, bo mecz grają i dwie kobiety zamiast samochodem wracają pociągiem późnym wieczorem. To tak ku przestrodze. Ale z drugiej strony ta pasja może bardzo pomóc. W kapłańskiej pracy, wierzcie mi panowie, gdzie dzieciaki garną się tam, ministranci tu, kiedy ksiądz wchodzi trochę w ich pasję, w ich jakieś marzenia. Chłopaki chcą przeżyć przygodę. Mam wikarego, mamy układ, że na ten rodzinny sektor zabieramy na męża. Dzieciaki z tych biednych tych ulic, Brzeska, Ząbkowska, tam jest mnóstwo patologii, te dzieci często nie mają jakiegoś oparcia w rodzicach i nagle mogą jechać za darmo na Legię. Ostatnio z Zawiszą 40 dzieci wziął. Wziął tam trochę rodziców do opieki, ale to jest nieprawdopodobnie. Ja sam zabierałem jako młody ksiądz na Legię. Prowadzę kiedyś tak, idę, 24 ministrantów prowadzę i takich dwóch pijaczków po meczu mówi, zobacz, ale dzieci nabrał. Ja mówię, panowie, to są moi ministranci. To pan jest księdzem? Ja mówię, no tak. I za dobrą służbę zabrałem ich na mecz. A to dobrze, że ksiądz tak od dziecka do dobrego uczy. Tak. Ale raz mnie zawstydzili moi uczniowie. Pytają mnie, proszę księdza, jak księdza na meczu spotkamy, jak się mamy zwracać? Ja mówię, nie krzyczcie na pół stadionu, proszę księdza, bo się wszyscy będą gapić. mówcie do mnie wujku, bo to taki stary zwód księżowski. I spotkałem czterech swoich uczniów, policzki pomalowane, barwy Legii. I jeden z nich, ej chłopaki wuje, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak mnie się wstyd zrobiło, to chłopaki wiedzą jak się zachować, a ja się wstydzę. A. Będziemy rozmawiać.
My jesteśmy już takie małżeństwo, jak
tak. Nie mówię, że hasło, jest, tak.
Że mąż siedzi z żoną, ksiądz przyszedł i mąż mówi, opowiem księdzu kawał. Żona mówi, nie mów, a on, ale nie ten.
Oczywiście, my, panie, dawaj nie ten. Proszę mi wierzyć, panowie, bo ja bardzo tak jakoś jako prażanin z krwi i kości bardzo jakoś tak bronię Pragi. I proszę mi wierzyć, już będziemy kończyć, żeby was nie zanudzić. Mianowicie, nikt mnie tak w powołaniu nie utwierdził, jak taki mój kolega Mgiełka ze Szmule. Razem chodziliśmy rzeczywiście na Legię, na dyskoteki jako młode chłopaki po 16, 17, 18 lat. Normalna rzecz. I wierzcie mi, byliśmy na pierwszym roku i dali nam po sesji tydzień wolnego. I poszliśmy całą grupą kleryków, jeszcze nie obuczeni, do kina na kultową komedię Na misia. Jesteśmy w poczekalni, nie wiem czy jeszcze istnieje to kino Atlantik i spotyka Mgiełka. Podchodzi do mnie, ponieważ ja mam nazwisko Kowalski, więc całe życie Kowal. Cześć Kowal, co się z tobą dzieje? W ogóle cię nie widać. Taki typowy cwaniak z Pragi, oprychówka, jakby się natapirował pod pachami. W ogóle cię nie widać ani na Legii, ani w medyku. Ja mówię, wiesz, Mgiełka, w seminarium jestem. Co na księdza się uczysz? Ja mówię, nie krzycz tak głośno, bo się będą wszyscy patrzeć. A Mgiełka taki do mnie tekst powiedział, ale czego ty się wstydzisz, księża? To są bardzo inteligentni ludzie. Tylko tam straszne kujaństwo. Ja mówię, że nauki dużo i dali nam trochę wolnego. No więc prosty chłopak dodał mi tyle otuchy, tyle odwagi. Można by jeszcze opowiadać, moi drodzy, bo tutaj ja sobie powypisywałem, bo ja nie wiedziałem, jak to spotkanie będzie wyglądało, ale powiem wam jeszcze właśnie poczucie humoru, to, że chodziłem na dyskoteki, lubiłem bardzo tańczyć. Moje bratowe, jak ty bez tańca wytrzymać? Mam fajne trzy bratowe.
Ostrówek, 5 zł za tańczy.
O właśnie, i robię festyny różne. Robię bale sylwestrowe, podziemia katedry, może ktoś zna, tam jest zapad, świetnie. Ja tam robię, ogłaszam bal sylwestrowy, to wierzcie mi panowie, w tydzień mi się zaproszenia rozchodzą. 400 ludzi na balu sylwestrowym, początkowo ludzie nie wiedzieli, jak to przy kościele bal. Jak zobaczyli, że to jest normalny bal, z mszą o północy do 6 rano, pytali, jakie stroje. Ja mówię, drogie panie, odkryte plecy, szpile takie i dużo brokatu. To one w szoku, że to tak w kościele, w podziemiach katedry, a potem futra założycie i normalnie. Dlaczego mówię o tym mówię? Bo to, że Pan Bóg prowadzi człowieka właśnie poprzez takie przygody z młodości, nawet nie wiecie, co wam się przyda w dorosłym życiu, bo są i panowie dorośli, i co nam się w kapłaństwie. I kiedy zrobiłem w Ostrówku festyn, jak byłem tam proboszczem krótko, zbieraliśmy dochód z festynu na wyjazd wakacyjny dla dzieci. I nauczycielki ze szkoły ogłosiły, która chce z proboszczem zatańczyć za 5 zł. I zbierały, tak jak to na weselu na wózku, dwie stawy z puszkami i wrzucały 5 zł i mogą z proboszczem. Więc 2-3 kółeczka ze mnie się lało, 2-3 kółeczka odchodziły odbijane i słyszę, taka kobieta do męża mówi, rozmień mi. Tańczyłaś już? Mówię ci, rozmień mi. W 15 minut 300 zł zarobiłem. To życzę wam takiej pensji, 15 minut 300 zł. Oczywiście były jeszcze inne atrakcje. Także to wszystko kiedyś, gdzieś tam jako wypadkowa w życiu dorosłym, gdzieś na poszczególnych etapach zawsze się przydaje. I dlatego pasja może zgubić człowieka, jak człowiek tylko w pasję pójdzie, jak jeden lubił ganiać gołębie i żona mówi, już zaniedbał w domu, mówi, wybierz, albo ja i dzieci, albo gołębie. No i niestety wybrał gołębie i małżeństwo się rozpadło. Mądrze wkomponowana pasja nie przeszkodzi ani w kapłaństwie, ani w małżeństwie, ani w pracy naukowej i tak dalej. To wszystko może się naprawdę przydać, ale mówię wam, mężczyzna musi mieć ten kawałeczek tego swojego świadka, w którym się będzie umiał dzielić musi również pozytywnie.
Często chronić przed kobietą. Miałem takiego wujka, kupował 3 gazety opozycyjne, przynosił do domu, jedno kładł na stole, czytał i ciotka z radością, a te twoje gazetki, podarł mu do śmieci. A on drugą chował tak, że się dała znaleźć. Ciotka, ach, ty chciałeś mnie zrobić z drugą gazetą. I drugą wyrzucała. Ale trzeci już nie znalazła. Trzeci już nie znalazła.
Może jakieś pytanie?
Jeszcze powiem tylko, ktoś kiedyś napisał, że prawdziwy śmiech słychać u dzieci i za murami klasztorów. Dzisiejsze spotkanie mnie w tym utwierdza, że właśnie jest to... Nie musieliśmy mieć kabaretów, facetów w sutannach, co się wydurniają, jakichś tam rozbieranych. Czyste spojrzenie na Kościół z takim darem do głębnego spojrzenia na Kościół. Wystarczy, żeby zauważyć dużo takich radosnych sytuacji. Ksiądz Bogdan jeszcze, on też w muzyce, bo ja w piłce nożnej to nie za bardzo, on w mojej muzyce działał, kiedyś się śpiewał psalm w Otwocku. Za organami siedział profesor, autentyczny profesor muzyki. Bogdan zaśpiewał 4 zwrotki psalmu, po 4 zwrotkach ten profesor podszedł do bariery i zrobił tak. Każda melodia, bo każda zwrotka była na inną melodię, 4 melodie, przyszedł do zakrystii i mówi, a cały czas szukałem 5.
Piękne dzięki panowie za zaproszenie i za spotkanie. Dzięki.
Grabarz wrócił z pracy bardzo późno i żona pyta, co ty tak długo dzisiaj siedziałeś na tym cmentarzu? A, chowałem takiego znanego artystę. Tak mówili brawo, że go 3 razy zakopywałem i odkopywałem. Także dziękujemy za brawa.
Tam jest jak w więzieniu kiedyś dawał koncert, powiedział proszę księdza, największy komplement, jaki usłyszałem, jak na koniec wyszedł jeden z osadzonych i powiedział taki teraz, Daniel, jesteś potęga, z tobą mógłbym siedzieć 10 lat.